Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilchuń. Państwo, jestem w tej chwili w Global Timesie ponownie i mam artykuł z 16, bardzo interesujący artykuł, bo jest to widziane, jest to Japonia widziana oczyma Chińczyka. Pokazywane są w tym artykule różnice między Chinami i Japonią i to jest dla nas bezcenne, no bo my nie mamy szans tego zobaczyć. Cytuję. A tytuł artykułu z 16 Global Times i własny artykuł Luka w oprogramowaniu, w cudzysłowie, między Chinami i Japonią. O jakim oprogramowaniu będzie mowa? Ano za chwilę Państwo usłyszycie. Miliony Chińczyków odwiedzających Japonię co roku, jak nie trudno to pojąć, widzą, w jaki sposób Chiny pozostają w tyle za swoimi sąsiadami. A? Dobra konstatacja? Pierwsze zdanie i jak pałką w łeb. Siła nabywcza chińskich turystów może być najważniejszym zjawiskiem w ostatnich latach. Można to zobaczyć i nie trzeba sprawdzać danych makroekonomicznych. Wystarczy spojrzeć na torby chińskich turystów wybrzuszone towarami wyprodukowanymi w Japonii. Taka siła nabywcza była nie do pomyślenia 10 lat temu. Jest bezpośredni związek z szybkim jest, ma to bezpośredni związek z szybkim wzrostem gospodarczym Chin i wzrostem PKB na mieszkańca. W 2010 Chiny przeskoczyły Japonię i stały się drugą co do wielkości gospodarką świata. No i od tego czasu różnica się powiększa zasadniczo. Ale większość chińskich turystów kupuje drobny sprzęt gospodarstwa domowego, melanż różnego rodzaju artykułów, między innymi drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, kosmetyków, produktów zdrowotnych, artykułów codziennego użytku i żywności o lokalnym smaku. Niektóre z tych produktów są montowane lub wręcz częściowo produkowane w Chinach, ale są lepsze niż te produkowane w Chinach, bo mają wyższą cenę. Przydatne i wykwintne, przydatne, wykwintne i skrupulatne. To są trzy słowa chińskich turystów używane w stosunku do produktów wyprodukowanych w Japonii. Przydatne, wykwintne i skrupulatne. Tak. Takie. No, nie skrupulatne, no nie jest dobre powiedzenie, ale o to chodzi. Między innymi o to chodzi. W Japonii, i teraz tak, jeśli chodzi o toalety, ruch uliczny, środowisko naturalne, można odnieść następujące wrażenia. W Japonii jest niewiele wysokich budynków, szczególnie w małych i średnich miastach. Niektóre ulice wyglądają nie tak nowocześnie z tradycyjnymi małymi sklepami po obu stronach, ale są czyste. Nawet w dzielnicy biznesowej powietrze jest świeże i uporządkowane. Uporządkowane w tym sensie, że świeże, czyste nie stoi. W centrum Sapporo na przykład widziałem wielu chińskich turystów zatrzymujących się, by zrobić zdjęcia pieszych przechodzących przez ulicę na skrzyżowaniu. Pojazdy we wszystkich kierunkach zatrzymywały się na kilka minut, aby umożliwić przechodzenie pieszych. Tutaj prawdziwe jest powiedzenie: pierwszy jest pieszy. Chińscy turyści chcieliby to usłyszeć we własnych rodzinnych miastach. Bo na pieszego na chińskich ulicach się poluje. Polują samochody oczywiście. To pierwsze wrażenie chińskich turystów, nie jest ono zbyt głębokie. Ale dopóki można będzie pomyśleć jeszcze o innych sprawach, można znaleźć cholerne różnice w oprogramowaniu między Chinami i Japonią. Na przykład pytanie, dlaczego pokoje hotelowe są czystsze niż w Chinach? Aby zrozumieć Japonię, nie zawsze możemy postawić PKB na pierwszym miejscu, ale nie możemy zawsze spojrzeć na przepaść między innowacją i technologią. Ważniejsze jest podejście Japończyków do pracy, do życia i do środowiska. Chińscy turyści kupują dużo toalet w Japonii. Można by powiedzieć, że luka technologiczna, która różnicuje te produkty, jest niewielka między chińskimi i japońskimi. Przecież to pracownicy głównie w Chinach produkują te towary, które muszą być, i ci ludzie oddani są swojej pracy. Głównym powodem jest to, twierdzi autor, że naszym producentom brakuje ducha. bez względu na to nasze produkty muszą być najlepsze. Tak twierdzą Japończycy. Wracając do czynności, do czystości hoteli, pokojów hotelowych, możemy zadać to pytanie w inny sposób. Dlaczego japońskie środki czyszczące dla hoteli są tak dedykowane? Jestem pewien, że odpowiedź na to nie ma w związku z wyższymi płacami. Znaczy to dedykowanie, czyli innymi słowy, a nie tak jak w Polsce, czy w Polsce, odnieśmy to do Polski. Nie tak jak w Polsce, że jednego środka używa pani, która robi wszystko tym środkiem. I przeciera meble, i przeciera miskę klozetową, i przeciera umywalkę, wszystko jest robione tym samym środkiem. To jest ta dedykacja. I teraz cytuję dalej. Higiena toaletowa i ochrona środowiska odzwierciedlają również pewną filozofię życia, oprócz postępu technologicznego i postępu różnych urządzeń. Kilka miesięcy temu widziałem publiczne toalety w Linfen w prowincji Shaanxi, które otrzymały międzynarodowe nagrody. Wydają się być nienaganie czyste. Nie oznacza to jednak, że nawyki użytkowników są równie czyste, równie dobre. Domyślacie się Państwo, o co chodzi. Sposób korzystania z tych toalet przez Chińczyków diametralnie różni się od sposobu korzystania z toalet przez Japończyków. Niestety można to odnieść dokładnie do Polski. Tutaj jakby dwa narody w Polsce istniały. Jeden, który potrafi korzystać z toalet, a drugi, który nie potrafi korzystać. Nie tylko zresztą z toalet. Ja codziennie chodzę, Państwo wiecie, bardzo długo, 3 godziny dziennie. Chodzę po lesie i widzę, co ja widzę? Śmietnisko. Tak. Ludzie przyjeżdżają z Warszawy. Warsiawiaki przyjeżdżają. Ta hołota w drugim pokoleniu jeszcze nie nauczyła się. Warszawska hołota w drugim pokoleniu nie nauczyła się jeszcze kultury. No cóż. Teraz wracam do tego. Nawyki użytkowników. Nawyki. Cytuję dalej. Podczas mojej ostatniej podróży spotkałem Japonkę. Powiedziała mi, że odwiedzała Chiny kilka lat temu, uwielbiała piękny krajobraz, ale narzekała na toalety. To, co ją zniechęcało, to nie urządzenia, ale ludzie, których używali. Nie spuszczają wody, oczywiście. Skarżyła się. No, pani Japonka była w japońskiej toalecie, prawda? Więc, w damskiej toalecie, więc to dotyczy również pani. Cytuję dalej. W dzisiejszych czasach klasyfikacja odpadów w Japonii nie jest czymś, co Chińczycy uważają za rzecz wyjątkową. Ale kiedy stwierdziłem, że klasyfikacja osiągnęła skomplikowany poziom 20 do 40 gatunków, zastanawiam się, ile chińskich rodzin mogłoby codziennie wykonać tak żmudne prace domowe klasyfikowania tych odpadów na przykład na 20, tylko 20 różnego rodzaju pojemników. Bez zwykłych ludzi zmieniających swoje zachowanie i przyzwyczajenia nie będzie trwałej ochrony środowiska, nawet jeśli umieścisz dużo śmieci w różnych kolorach na ulicach. Różnica między tymi dwoma krajami można mierzyć w kategoriach twardych wskaźników, takich jak PKB, ale także można ocenić przez stosunek do pracy, życia, środowiska. Chociaż to ostatnie jest trudne do dokładnego zmierzenia, zasługuje na uwagę. Ten autor jest redaktorem naczelnym Dzienniku Ludowego, a obecnie jest członkiem Instytutu Badań Finansowych Chunyang na Uniwersytecie Renmin w Chinach. Czyli postać raczej znamienita. Co ja na ten temat mam do powiedzenia? A proszę Państwa, ja myślę, że ja mógłbym, bo ten autor tego artykułu postanowił pokazać w tym tabloidzie swoim współziomkom różnice nie tylko w zaopatrzeniu sklepów, znaczy nie tyle w sklepach, w tym co jest w sklepach, ale różnice w nich samych, między Chińczykami, a Japończykami. Ja oczywiście ją znam od dawna. Niestety wypada ona na niekorzyść Chińczyków tragicznie. Ta dysproporcja między jednymi i drugimi jest bijąca po oczach. Nie w oczy, po oczach, kwasem solnym. I tu potrzebna jest praca od podstaw. Ja wielokrotnie mówiłem na łamach dziennika tego mojego kanału o tym, że jeśli któryś z rządów chińskich wreszcie przez dłuższy okres czasu nie weźmie się za wychowywanie społeczeństwa, tak jak to miało miejsce przez całe 2000 lat, a w Chinach, starych Chinach, to będzie tragedia. A mam nadzieję, że wreszcie ktoś to zrobi, że wreszcie ktoś będzie miał na tyle siły moralnej, ale nie tylko, siły politycznej, aby powiedzieć swoim rodakom kilka prawd. Te prawdy to między innymi. Ja wiem o tym, że wszyscy pochodzimy ze wsi lub prawie wszyscy w miastach. Na wsi można się zachowywać różnie. Natomiast w mieście trzeba się zachowywać w sposób, który nie urąga ludzkiej godności. Na wsi, jak jesteś na polu, to możesz sobie kucnąć i załatwić się. Ale tego nie da się na przykład zrobić w mieście. Na wsi, jak jesteś na polu, to po tym załatwieniu się możesz doprowadzić swoje ciało do porządku na różny sposób. Ale w mieście niestety nie. Nie na różny sposób. Trzeba to zrobić tak, żeby miejsce, w którym się załatwiłeś, wyglądało tak jak poprzednio, było czyste i abyś ty był czysty. A jeśli jesteś na wsi, jeśli jesteś poza miastem, gdzie nie ma ruchu samochodowego, to możesz się zachowywać swoim samochodem, no powiedzmy sobie, prawie jak chcesz. Szczególnie jeśli są wśród ciebie w puste pola, to możesz się nawet zabić na okolicznym drzewie i nikt ci nie będzie miał do tego nic do tego. Natomiast jeśli zachowujesz się niewłaściwie w mieście, gdzie są setki tysięcy lub miliony innych użytkowników drogi, piesi i kierowcy, to jeśli będziesz się zachowywał tak samo, jak żeś się zachowywał na wsi, to spowodujesz tragedię, bo nie tylko zabierz siebie, ale jeszcze i innych. Jak siebie zabierz, to pół biedy. Ale kiedy inni, dlaczego inni mają za takiego łajdaka iść do nieba? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli jesteś w domu, to staraj się, popatrz się, oglądnij jakoś film japoński. Jak japońska gospodyni domowa pracuje w swoim domu. A weź z niej przykład. Niech w tym domu będzie czysto, ale nie tylko w domu. Może spróbuj, jeśli mieszkasz w dużym bloku, zrobić to, co w moim bloku funkcjonowało 50 lat temu. Mianowicie było nas 12 rodzin i nie pamiętam co jakiś czas, co 2 czy 3 dni, czy to tydzień, nie pamiętam. Byłem chłopakiem i mnie to nie interesowało, ale wiem, że klatki schodowe cały czas były posprzątane. Były czyste. Bo kobiety, które mieszkały na tym piętrze, zmieniały się. Nie wiem, jak często. Nie wiem, wydaje mi się, że każde piętro było obsługiwane przez lokatorów, którzy tam mieszkają. Po prostu. To takie proste, prawda? A jeśli jesteś na ulicy, to staraj się zachować tak, żeby inni użytkownicy tego chodnika, tam gdzie jesteś, żeby czuli się z tobą dobrze. Bądź spokojny, bądź cichy, bądź grzeczny, uśmiechaj się i tak dalej. No właśnie, jeśli popatrz się od czasu do czasu na filmy japońskie, współczesne, pokazujące współczesne zachowania Japończyków. Tam ukłon i powiedzenie tak, 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 no to jest na okrągło. To się zdarza po prostu na okrągło. Ludzie są mili dla siebie, grzeczni dla siebie, a starają się uśmiechać, starają się słuchać. Nie tylko podwładni przełożonych, ale no nie są w stosunku do siebie zwierzętami. Tak jak na przykład w Polsce. Tak jak na przykład w Chinach. Jeśli jesteś na ulicy, jeśli jesteś w lesie, to, że to nie jest twoja ulica, nie jest twój las, nie oznacza, że dowolny śmierć, na przykład papierek po cukierku czy cokolwiek innego, to rzucasz pod nogi. Nie, bo nie na tym polegają zasady współżycia społecznego. Ja mówię o rzeczach oczywistych, prawda? Znaczy, dla mnie tak oczywiste, że aż w ogóle zdumiony jestem, że muszę o tym mówić, mając 68 lat, ale bo ja słyszałem o tych oczywistych prawdach 60 lat temu. Jak tylko zacząłem chodzić do szkoły. 60 lat temu zacząłem chodzić do szkoły, no trochę więcej. Ale to oznacza, że jeśli to trzeba powtarzać w Polsce, jeśli to trzeba powtarzać w Chinach, to oznacza tylko jedno, że trzeba tą edukację poprowadzić od początku. Tą edukację musi zrobić państwo, szczególnie w Chinach. A tym bardziej, że Chiny mają w tej materii kilkutysięczne doświadczenie, kilka tysięcy lat. Bo to zawsze państwo, wszystko jedno, czy cesarstwo później, czy wcześniej jeszcze księstwa, to właśnie rządzący, na przykład księstwa później w cesarstwie, to państwo było tym zakładem wychowawczym. Tak, Chiny zawsze były zakładem wychowawczym. Po prostu. Mili Państwo, więc rząd to rząd. Rząd, jeszcze raz. Musi zacząć prowadzić akcję edukacyjną na bardzo wielu frontach. Bo jeśli tego nie zrobi, to ta fala, ta ogromna rzesza Chińczyków wylewających się za granicę, Chińczyków, którzy nie potrafią się właściwie zachować, będzie robiła ogromnie brzydką gębę, gombrowiczowską gębę całym Chinom. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.